Mówi Paryż RFI, 11 września 2006 roku, minęła godzina 18. Mija piąta rocznica zamachów terrorystycznych na Nowy Jork i Waszyngton. Witają Państwa Sylwia Gips, Marek Brzeziński, Piotr Rosochowicz, Wojciech Sikora i Krzysztof Rutkowski. Zapraszamy Państwa do wysłuchania naszej audycji, w której oprócz dziennika, przeglądu prasy, nowości europejskich polecamy Państwa uwadze kronikę ekonomiczną, eurekę, kronikę sportową i lekcję języka francuskiego. Mówi Paryż RFI. Oto najważniejsze wydarzenia w skrócie. Piątą rocznicę zamachów terrorystycznych na Nowy Jork i Waszyngton, uroczystości w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie. Kolejna kaseta wideo z groźbami zamachów terrorystycznych nagrana przez zastępcę szefa Al-Kaidy Al-Zawahiriego. Prezydent Palestyny Mahmud Abbas rozwiąże w ciągu 48 godzin parlament i wyznaczy nowego premiera w celu powołania rządu jedności narodowej. W Helsinkach zakończył się nieformalny szczyt 38 krajów Europy i Azji ASEM. Mówi Paryż RFI w piątą rocznicę zamachów terrorystycznych na Nowy Jork i na Waszyngton. Uroczystości w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie trwają już od wczoraj. W Nowym Jorku minutą ciszy rozpoczęły się obchody piątej rocznicy zamachów zebranych w strefie zero. Powitał burmistrz miasta Michael Bloomberger. Następnie rozpoczęło się czytanie nazwisk wszystkich ofiar zamachów sprzed 5 lat. Prezydent George Bush z małżonką stanął na tle drzwi, które ocalały z wozu strażackiego zniszczonego tamtego dnia. W tle umieszczono też flagę państwową, opuszczoną do połowy masztu dla upamiętnienia tamtych wydarzeń, w których zginęły blisko 3000 osób. Podczas nowojorskich uroczystości minuta ciszy była ogłaszana łącznie 4-krotnie. Kolejno o godzinie, gdy samoloty wbijały się w wieże, oraz gdy wieżowce World Trade Center runęły. Na niebie nad Manhattanem wieczorem zabłysną dwa gigantyczne promienie światła symbolizujące opadające wieże, ale również nadzieję. Na terenie strefy zero odbywa się też czuwanie przy zapalonych zniczach. Podobne uroczystości odbyły się również w Waszyngtonie i w Pensylwanii, gdzie runął samolot porwany przez terrorystów i w którym pasażerowie zaczęli się bić z terrorystami. Sekretarz generalny NATO, Jaap de Hoop Scheffer, podczas specjalnej uroczystości w siedzibie Paktu Północnoatlantyckiego w Brukseli z okazji piątej rocznicy zamachów podkreślił potrzebę ścisłego sojuszu transatlantyckiego. Nasza odpowiedź na zamachy była zdecydowana i szybka. Stanęliśmy po stronie naszych amerykańskich przyjaciół, tak jak oni zawsze stawali u naszego boku, powiedział sekretarz generalny NATO. Mówi Paryż RFI, papież Benedykt XVI modlił się w poniedziałek za ofiary zamachów 11 września. Sylwia Gips.
Papież odprawił nabożeństwo na placu w Altötting, na którym zebrało się około 60 tysięcy osób, które powitały go z wielkim entuzjazmem. Przedtem wszedł do kaplicy Czarnej Madonny z Altötting, której sanktuarium dorównuje znaczeniem dwóm innym sanktuariom maryjnym w Fatimie i w Częstochowie. Benedykt XVI poświęcił swą homilię Matce Boskiej i wezwał wiernych, by powierzyli się boskiej opiece. Wysłuchał słów uczestniczki nabożeństwa: modlimy się o pokój na świecie 5 lat po zamachach na World Trade Center w Nowym Jorku. W trzecim dniu swej wizyty w Niemczech Benedykt XVI odwiedził także Martre am Inn, miejscowość, w której urodził się 16 kwietnia 1927 roku. Wizyta papieża w jego ojczystym kraju ma trwać do 14 września.
Prasa światowa w piątą rocznicę zamachów poświęca wydarzeniom z 11 września 2001 roku bardzo wiele miejsca. Marek Brzeziński.
New York Times pisze, że w Afganistanie wojna z terroryzmem utknęła w martwym punkcie. Talibowie hardo podnieśli głowy i zabrali się nie na żarty do walki o odzyskanie władzy. A gospodarczy rozwój to wynik doskonale prosperujących plantacji opium, a właściwie maku. Irak to istna jaskinia terroryzmu. Z kolei Los Angeles Times zarzuca prezydentowi George'owi Bushowi juniorowi nadmierne uproszczenia i zbyt daleko posunięte uogólnienia, które w konsekwencji doprowadzają do tego, że ludzie tracą właściwe poczucie znaczenia zwalczania terroryzmu. Niemniej dziennik przyznaje rację prezydentowi USA, iż ten podkreśla, że ideologią terrorystów jest zwalczanie systemu wartości, na jakie oparta jest zachodnia demokracja. USA Today podkreśla, iż wojna z terroryzmem straciła na ostrości i że Bin Laden wciąż cieszy się wolnością. Interwencja w Iraku, zdaniem gazety, nie ma nic wspólnego ze zwalczaniem terroryzmu i jest poważnym błędem. Brytyjski lewicowy The Independent zauważa, do jakich mikroskopijnych rozmiarów zmalała solidarność, jaka charakteryzowała społeczność międzynarodową po 11 września. Afganistan, sukcesy Hezbollahu w Libanie, dramatyczna sytuacja w Iraku, to wszystko przychyla szalę, której nie są w stanie zrównoważyć mini sukcesy w walce z terroryzmem. Konserwatywny Times jest zdania, że intencje Amerykanów są ze wszechmiar chwalebne, ale nie ma odpowiedniego wykonawcy. Koszt tego nieudanego przedsięwzięcia jest ogromny, bo mocno nadszarpnięta została reputacja Stanów Zjednoczonych i bardzo ucierpiał wizerunek Ameryki. Popularny, by nie rzec bulwarowy, Daily Mirror pisze o porażce w wojnie z terroryzmem i dodaje, że Al-Kaida jak była, tak jest poważnym zagrożeniem. Bardzo prawicowy Daily Telegraph jest zdania, że w 5 lat po zamachach 11 września wcale nie jesteśmy bliżej celu, czyli wygrania z terroryzmem. A poważny Financial Times pisze, iż administracja Busha jest na bakier z prawem międzynarodowym i z konwencjami genewskimi. Rosyjski Komersant stwierdza, że Stany Zjednoczone przestały być ofiarą terroryzmu, lecz stały się w oczach świata symbolem amerykańskiego ekspansjonizmu. W Rimie Nowosti potępia powrót prawa pięści w stosunkach międzynarodowych i nadmierny wzrost znaczenia służb specjalnych i wywiadów. Ukraiński Kijewski Telegraf czarno widzi to, co się dzieje, twierdząc, że zegar dziejów nieubłaganie odmierza czas dzielący nas od globalnej katastrofy. Centro lewicowy hiszpański El País oskarża Busha o wykorzystywanie zamachów do realizacji swojej polityki neokonserwatyzmu. Niemiecki Handelsblatt uważa, że wojnę w Iraku wywołano w oparciu o fałszywe informacje. Co więcej, nie ma ona niczego wspólnego ze zwalczaniem terroryzmu. Włoska La Stampa zauważa, że wojna z terroryzmem trwa dłużej niż pierwsza wojna światowa i nieco krócej niż druga, a tu tymczasem żadne zwycięstwo nie rysuje się nawet w zarysie. Podobnego zdania jest indyjski Hindustan Times, który pisze, że terroryzm jak się rozwijał przed 11 września, tak i teraz się rozwija. Times of India jest zdania, że kulejąca współpraca amerykańsko-pakistańska nie pozwala na ujęcie autorów zamachów 11 września. Wychodzący w Zjednoczonych Emiratach Arabskich dziennik Al-Khaleji pisze, że polityka Busha nie tylko nie zapewniła Amerykanom bezpieczeństwa, ale co więcej wywołała chaos na świecie. Australijski The Age ubolewa nad bezradnością w sprawie złapania Bin Ladena i ostrzega, że wprawdzie należy bardzo daleko zagłębić się w życie prywatne terrorystów, to jednak może to doprowadzić do tego, iż władze zagalopują się za daleko. Dodajmy, że wszystkie te komentarze i cytaty pochodzą z AFP i że zostały wybrane przez dziennikarzy Agence France-Presse.
Terrorystyczna organizacja Al-Kaida obchodzi po swojemu piątą rocznicę 11 września, nasilając pogróżki w dostępnych jej środkach przekazu.
Zastępca Bin Ladena, Ayman al-Zawahiri, odpowiadał przez ponad godzinę na pytania zadawane przez jego zwolenników. Fragmenty nagrania nadane zostały w internecie przez amerykański ośrodek badawczy na temat terroryzmu i przez telewizję Al Jazeera i CNN. Zawahiri wyjaśnia narodom Zachodu, że ich przywódcy ukrywają prawdę o rozmiarach czekającej ich katastrofy. Zostaniecie wyrzuceni z Zatoki Perskiej, zastępy dżihadystów zbliżają się do Izraela i położą kres panowaniu sionistów i krzyżowców, prorokuje Zawahiri, cały w bieli przed regałami z książkami. Twierdzi, że wzmacnianie sił Zachodu w Iraku i w Afganistanie jest stratą czasu. Wzywa Libańczyków do odrzucenia rezolucji 1701 Rady Bezpieczeństwa ONZ i do wydania wojny Izraelczykom i Zachodowi. Krytykuje Busha i Blaira za odrzucenie propozycji rozejmu rzuconej przez Bin Ladena i rządy Egiptu, Arabii Saudyjskiej i Jordanii za wspólnictwo z Izraelem. Nagranie Zawahiriego upublicznione w przeddzień Ramadanu, miesiąca postu, dżihadu i męczennictwa, mogłoby stanowić zapowiedź ataków Al-Kaidy lub jej zwolenników, twierdzi dyrektor Obserwatorium Islamskiego w Londynie. Szef irackiej filii Al-Kaidy już wezwał sunnitów do zabicia co najmniej jednego Amerykanina i do aktów zemsty na szyitach w ciągu najbliższych 2 tygodni.
Mówi Paryż Arefi, amerykański samolot lecący z Atlanty do San Francisco został zawrócony z trasy i skierowany do Dallas. Decyzję taką podjęły władze wojskowe z powodu podejrzanej sytuacji na pokładzie. Chwilę później oficjalne czynniki przyznały, że samolot jest bezpieczny i że zawrócenie go z trasy wynikło, jak to ujęto, z nadmiaru ostrożności. Rzeczniczka urzędu zajmującego się bezpieczeństwem lotów powiedziała, że chodziło o plecak, do którego nikt się nie przyznawał. Do incydentu doszło właśnie 11 września w piątą rocznicę zamachów terrorystycznych na Stany Zjednoczone. Okazuje się na szczęście, że ostrożność była rzeczywiście w tym wypadku nadmierna. Mówi Paryż RFI. Prezydent Palestyny Mahmud Abbas rozwiąże w ciągu 48 godzin parlament i wyznaczy nowego premiera w celu powołania rządu jedności narodowej. Premierem zostanie najprawdopodobniej premier dotychczasowy Ismail Haniyeh, reprezentujący Hamas. Palestyńczycy liczą, że w rządzie znajdą się reprezentanci Fatahu, bardziej licznie, co pozwoli na zniesienie międzynarodowych sankcji ekonomicznych nałożonych na Hamas i wypłacenie wreszcie zaległych pensji aż 17 tysiącom urzędników autonomii palestyńskiej. Prezydent autonomii palestyńskiej Mahmud Abbas porozumiał się z premierem Ismailem Haniyeh na temat utworzenia w najbliższym czasie rządu jedności narodowej i jego programu politycznego. Haniyeh potwierdził zawarcie porozumienia. Mam nadzieję, że w nadchodzących dniach rozpoczniemy tworzenie owego rządu, powiedział Abbas. O utworzenie palestyńskiego rządu jedności narodowej z udziałem Hamasu i prezydenckiej Al-Fatah wezwał w środę minister spraw zagranicznych pełniącej obecnie przewodnictwo w Unii Europejskiej Finlandii Erki Tuomioja. W niedzielę premier Wielkiej Brytanii Tony Blair zapowiedział w Ramalii, że Zachód mógłby odnowić kontakty z Palestyńczykami i wznowić pomoc finansową dla autonomii, jeśli rządzący Hamas zgodziłby się na utworzenie rządu jedności narodowej, który wyrzekłby się przemocy oraz uznał istnienie Izraela. Hamas, który wygrał styczniowe wybory parlamentarne w autonomii palestyńskiej, jest uważany przez Unię Europejską i przez Stany Zjednoczone za ugrupowanie terrorystyczne. Mówi Paryż RFI. Rosja wyśle do Libanu batalion wojsk inżynieryjnych, poinformował prezydent Władimir Putin. Decyzja w tej sprawie powinna być jeszcze zaakceptowana przez Radę Federacji, Izbę Wyższą rosyjskiego parlamentu. Putin polecił swojej administracji przygotowanie takiego wniosku do Rady Federacji. Według ministra obrony Siergieja Iwanowa część żołnierzy mogłaby wyjechać do Libanu jeszcze w tym tygodniu, a reszta do końca września. Rosja wcześniej zapowiedziała, że nie wyśle do Libanu żadnych jednostek bojowych i jest gotowa wysłać jedynie żołnierzy wojsk inżynieryjnych, którzy mogliby uczestniczyć w odbudowie infrastruktury, dróg i mostów. Mówi Paryż RFI. Co najmniej 5 osób zginęło w samobójczym zamachu bombowym dokonanym na pogrzebie zabitego w niedzielę gubernatora prowincji Pakikia we wschodnim Afganistanie. Do zamachu doszło w mieście Hisarak w prowincji Khost właśnie podczas uroczystości pogrzebowych. Dzień wcześniej zginął gubernator Pakti wraz z dwoma innymi osobami. Zamach przypisywany jest talibom. Wedle policji wśród zabitych w poniedziałkowym zamachu znajdowało się co najmniej 4 policjantów. Kanival, były minister pracy i spraw socjalnych w rządzie prezydenta Hamida Karzaja, mieszkał przez całe lata w Australii, zanim wrócił do Afganistanu. 92 talibów zginęło na południu Afganistanu w walkach z oddziałami międzynarodowymi i w wyniku nalotów NATO. Rebelianci zginęli najprawdopodobniej w niedzielę. Liczba zabitych talibów w prowadzonej od 10 dni operacji Meduza wzrosła w tym samym do ponad 500. W Kabulu rozlokowano dodatkowe oddziały policji w obawie przed nowymi zamachami. Potężny wybuch samochodu pułapki w pobliżu ambasady Stanów Zjednoczonych, stolicy Afganistanu, zabił po ubiegłym tygodniu w piątek co najmniej 16 osób, w tym 2 żołnierzy Stanów Zjednoczonych. Kilkadziesiąt osób odniosło w tym zamachu rany. Mówi Paryż RFI. Prezydent Lech Kaczyński przebywa z 4-dniową wizytą w Izraelu i w autonomii palestyńskiej. Polska jest przyjacielem państwa izraelskiego, a wizyta prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej jest dowodem wyjątkowo dobrych stosunków między obydwoma państwami, powiedział prezydent Kaca, witając prezydenta Kaczyńskiego w Pałacu Prezydenckim w Jerozolimie. Lech Kaczyński zapewnił, że Polska chce dobrych i prawdziwie przyjacielskich stosunków z Izraelem. Jak zaznaczył, Polska traktuje Izrael jako państwo, z którym prowadzi własne bardzo poważne sprawy. Prezydent Izraela i Polski podkreślili, że oba kraje łączy wspólna historia. Pamiętamy z bólem, że na ziemi polskiej wydarzyła się najstraszliwsza tragedia narodu żydowskiego. Na ziemi polskiej działali naziści i ich kolaboranci, dążąc do zagłady narodu żydowskiego, powiedział prezydent Kacaw. Lech Kaczyński przypomniał, że historia dużej części diaspory żydowskiej to również historia Polski. Obaj prezydenci podkreślili, że to reżim nazistowski doprowadził do tej tragedii. Lech Kaczyński wyraził również nadzieję, że wszelkie wątpliwości między Polską i Izraelem zostaną wyjaśnione z korzyścią dla obu stron. Prezydent Lech Kaczyński rozmawiał ponadto z premierem Izraela Ehudem Olmertem, szefową izraelskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych panią Ciep Livni, wicepremierem Szymonem Peresem oraz przywódcą opozycji Benjaminem Netanyahu. Mówi Paryż RFI. Rada Gubernatorów Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej nadal stara się rozwikłać problem irańskiego programu nuklearnego. Obrady trwać mają przez 3 dni w Wiedniu.
Rada Gubernatorów zebrała się po zakończeniu spotkania także w Wiedniu między irańskim negocjatorem Ali Larijanim a wysokim przedstawicielem Unii Europejskiej do spraw zagranicznych Javierem Solaną. Obaj uznali, że spotkanie było konstruktywne i że przyniosło postępy oraz że spotkają się ponownie, prawdopodobnie jeszcze w tym tygodniu. Dyrektor Międzynarodowej Agencji El Baradei oznajmił dziś podczas spotkania z dziennikarzami, że negocjacje są najlepszą drogą dla osiągnięcia trwałego rozwiązania problemu irańskiego programu nuklearnego. Na razie negocjacji jednak oficjalnie nie podjęto, a rozmowy między Larijanim a Solaną, aczkolwiek jak powiedziano konstruktywne, nie przyniosły konkretnych postanowień. Według europejskiego dyplomaty Larijani miał zaproponować zawieszenie na 2 miesiące wzbogacania irańskiego uranu, ale ambasador Iranu w Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej zdementował tę nieoficjalną informację. Dyrektor El Baradei wyraził nadzieję, że dalsze rozmowy między Larijaniem a Solaną doprowadzą do powrotu do negocjacyjnego stołu. Ambasador Stanów Zjednoczonych w Międzynarodowej Agencji zapowiedział, że Iran musi udowodnić pokojowy charakter swojego programu nuklearnego i że powinien go zawiesić na cały czas trwania negocjacji.
Mówi Paryż RFI. W Helsinkach zakończył się nieformalny szczyt 38 szefów państw Europy i Azji. Premier Finlandii Matti Vanhanen podkreślił w przemówieniu końcowym potrzebę wielostronnych działań i podejmowania wspólnych decyzji, głównie w oparciu o Organizację Narodów Zjednoczonych. Do ASEM-u dołączą nowe państwa. W przyszłym szczycie, który odbędzie się w Pekinie w roku 2008, wezmą udział premierzy m.in. Indii, Pakistanu i Mongolii ze strony azjatyckiej oraz Bułgarii i Rumunii ze strony europejskiej. W rocznicę zamachów z 11 września 2001 roku zgromadzeni szefowie państw uczcili pamięć ofiar minutą ciszy. Mówi Paryż RFI. Wahadłowiec Atlantis po 2 dobach lotu przycumował do znajdującej się w odległości 342 km od Ziemi Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Prom z 6-osobową załogą przywiózł na stację zestaw baterii słonecznych ważących blisko 16 ton. Głównym zadaniem obecnej misji jest zainstalowanie baterii na stacji. Start wahadłowca z przylądku Canaveral na Florydzie, który miał wyruszyć na orbitę 27 sierpnia, 4-krotnie odkładano. Najpierw z powodu złej pogody, a następnie z przyczyn technicznych. Wahadłowiec wystartował 2 dni temu, czyli w sobotę. Mówi Paryż RFI. Zapraszamy na przegląd prasy. Marek Brzeziński.
Rzecz jasna, w prasie francuskiej królują sprawy związane z 5. rocznicą zamachu 11 września. Popularny dziennik Le Parisien, który zazwyczaj przekazuje to, co myśli, co czuje, czym żyje przeciętny zjadacz bagietki, dlatego ta gazeta jest doskonałym zwierciadłem tego wszystkiego, co się dzieje we Francji, przynosi na kilku stronach obszerne omówienie nastrojów w Ameryce, ale i także nastrojów francuskich po zamachach terrorystycznych. Między innymi znaleźć możemy na łamach Le Parisien obszerny artykuł o drodze, jaką przebył szef grupy, która porwała 11 września jeden z samolotów. To ta maszyna, która rozbiła się w Pensylwanii. Samolot nie uderzył w zaplanowany przez terrorystów cel dzięki dzielnej postawie części pasażerów. Historia ta, o czym przypomina francuski dziennik, posłużyła Paulowi Greengrassowi za kanwę do filmu pod tytułem Lot 93. Takim numerem opatrzony był ów lot, który skończył się rozbiciem samolotu w lesie w Pensylwanii. Szefem tej grupy był przystojny, uśmiechnięty, krótko strzyżony, ale przecież nie z wygoloną głową, ani nie brodaty Ziad Jarrah. Jego siostra mieszka pod Paryżem, matka w Bejrucie. On sam to Libańczyk, który po zrobieniu matury z nauk ścisłych trafił do Hamburga na studia inżynieryjne. Niczym specjalnym ani w szkole, ani na wyższej uczelni się nie wyróżniał. Miał narzeczoną Turczynkę, z której bratem odwiedzał i zwiedzał Paryż. Matka powiada, że nie tryskał z niego żaden fanatyzm religijny. Co więcej, dzieci wychowywały się w świeckiej atmosferze domu, w którym główną wartością była miłość do życia. Siostra powiada, że Ziad nigdy nie chodził do meczetu, że w domu nie obchodzono Ramadanu, a jednak wpadł w sidła fanatyków. Stało się to podczas studiów w Hamburgu. Potem trafił do obozu w Afganistanie lub w Pakistanie, był w Jemenie, no i w końcu stanął na czele zbrodniczej grupy przestępczej, która uprowadziła samolot, by nim uderzyć w Amerykę bez względu na straty w ludziach. Ten wielbiciel życia stał się siewcą śmierci. Dzisiaj jego siostra pozdejmowała zdjęcia brata ze ścian w swoim podparyskim domu, a na pytanie dziennikarza o Ziada Jarraha, swego brata, odpowiada, że nie zna takiej osoby. Czytamy na łamach dziennika Le Parisien, gdzie także drukowane są wspomnienia kapitana nowojorskich strażaków, który 4 godziny przeżył pod gruzami 150 pięter północnej z 2 wież World Trade Center. To był prawdziwy cud. Wraz z nim udało się to 17 osobom. 2600 straciło życie. Ze swoim oddziałem strażaków znajdował się na 27 piętrze, na które wjechał, gdy południowa wieża runęła po uderzeniu w nią przez samolot. W okamgnieniu podjęli decyzję o zjechaniu na dół. Gdy byli na 4. piętrze, runęła wieża północna. Pod zwałami stali, betonu i szkła w okropnym kurzu, który uniemożliwiał ujrzenie czegokolwiek, strażacy starali się robić to, co do nich należy – znaleźć wyjście. Po 4 godzinach John, jego 5 ludzi i kobieta, którą zabrali z 20. piętra, ujrzeli błękitne niebo i wydostali się spod zwałów północnej wieży World Trade Center. Potem miesiąc urlopu, w czasie którego nie mógł zmrużyć oka. Za dużo adrenaliny. 15 października wrócił do pracy, ale nie na gruzy, spod których się wydobył. Jego przełożeni doszli bowiem do wniosku, że już dosyć tam przeżył. Czytamy na łamach Le Parisien. Wydarzeniu 11 września obszerny artykuł poświęca także centroprawicowy Le Figaro. Wspólny tytuł artykułów Nowy Świat w 5 lat później jest klamrą spinającą kilka zagadnień, jakimi zajmuje się francuski dziennik. Nadszarpnięty wizerunek Stanów Zjednoczonych, rozczarowanie Afgańczyków, Sarkozy przyjacielom Amerykanów i zagrożenie dla Francji to tytuły rubryk, które pozwalają nam się zorientować w interpretacjach dotyczących nie tylko tego, co się stało 5 lat temu, ale także i tego, co się wydarzyło przez ten czas i aktualnej sytuacji, rzecz jasna interpretacji w oczach Francuzów. Według Le Figaro taka, a nie inna droga, jaką wybrała ekipa Busha juniora po zamachach, spowodowała, że Ameryka ma na świecie więcej wrogów po 11 września, niż to miało miejsce wcześniej. Wojna w Iraku, Bliski Wschód na krawędzi eksplozji, wyzwanie ze strony Iraku wobec i Iranu, wobec ONZ-u, to wszystko zdaniem francuskiego dziennika zasługą Stanów Zjednoczonych. Do Afganistanu wprawdzie zawitała wolność słowa, ale zdaniem Le Figaro naród się burzy, a na południu kraju wojna rozgorzała na nowo. Co do Nicolas Sarkozy'ego, znanego nad sekwaną ze swych bardziej proamerykańskich nastawień niż to francuskie standardy akceptują, to obecny minister spraw wewnętrznych, a jednocześnie najpoważniejszy kandydat prawicy w wyborach prezydenckich w maju przyszłego roku, wybrał się za Atlantyk, aby właśnie 11 września zapewnić Amerykanów o przyjaźni ze strony Francji i aby przedstawić im swoją wizję stosunków francusko-amerykańskich. Wreszcie kolejna sprawa poruszona przy okazji rocznicy zamachu 11 września to kwestia zagrożenia Francji przez terrorystów muzułmańskich. Zdaniem Le Figaro po Madrycie i po Londynie teraz kolej na Paryż, który widać to jak to na dłoni, stał się głównym celem wśród europejskich stolic dla Al-Kaidy. Francuskie służby, kontrwywiad, wywiad i policja zidentyfikowały co najmniej 40 komórek terrorystycznych zdolnych do przeprowadzenia zamachu. 11 września spowodował, że przyjęto nowe środki bezpieczeństwa, między innymi w lotnictwie cywilnym, czytamy w Le Figaro. Przedostanie się do kokpitu pilotów jest w tej chwili praktycznie niemożliwe. We wszystkich samolotach, którymi podróżuje więcej niż 100 pasażerów, zamontowano kuloodporne drzwi pancerne. Amerykanie zamienili swoich pilotów na kowbojów, pisze z pewnym odcieniem ironii Le Figaro, bowiem pozwolono pilotom na noszenie broni. Europejczycy uważają to za przesadę. Szkoda, że władze europejskiego lotnictwa cywilnego nie zapytały o opinię pasażerów. Może by się okazało, że lepiej jest latać z kowbojem niż z nieuzbrojonym pastuszkiem. Ale to już refleksja czytającego dzisiejszą prasę, który sięgając pod dziennik lewicującej gazety Le Monde natrafia na rozmowę z Christianem Chabou, jednym z szefów francuskich organizacji do walki z terroryzmem. Według Chabou Al-Kaida ma się znakomicie, a co więcej stała się niesłychanym narzędziem propagandowym w walce z zachodnią cywilizacją. Chabou szczegółowo analizuje medialne aspekty jej wizerunku w świadomości społecznej. 5 lat temu brodaci przywódcy Al-Kaidy pojawiali się na filmach wideo w górzystym, niedostępnym krajobrazie, w grotach. Było to obliczone na przyciągnięcie jak największej liczby bojowników, ale sprawiało to wrażenie, że przywódcy muszą się ukrywać z dala od świata. Teraz występują na otwartej przestrzeni. Od początku tego roku Al-Kaida rozpoczęła, zdaniem Szogu, kampanię propagandową bez precedensu. Wykorzystuje w maksymalny sposób telewizję i internet, aby dotrzeć do wszystkich. Na łamach dziennika Le Monde czytamy, że śmierć Bin Ladena tylko w pierwszej chwili będzie miała ogromny wpływ na kręgi integrystów, którzy będą mieli nowego męczennika, ale na dłuższą metę przyczyni się jednak do osłabienia Al-Kaidy, której magia przyciągania jest dla integrystów w znacznym stopniu związana z jego postacią przywódcy. Chaos w Iraku jest wodą na młyn dla talibów w Afganistanie, gdzie obecnie siłami pokojowymi dowodzą Francuzi. Talibowie, wzorując się na terrorystach irackich, rozwinęli skrzydła. Miny, samobójcze ataki, zasadzki to afgańska codzienność. Czytamy w dzienniku Le Monde.
To był przegląd prasy Marka Brzezińskiego, mówi Paryż RFI. Co nowego w Unii Europejskiej? Sylwia Gibbs.
Premier Bawarii Edmund Stoiber, przewodniczący chadeckiej partii CSU rządzącej w Niemczech, powiedział, że są obecnie szanse na wprowadzenie zapisu odwołania do Boga w unijnej konstytucji, w czym mogą pomóc Polacy i Hiszpanie. Prezydent Chirac zablokował ten zapis. Ale mam nadzieję, że stanowisko Francji ulegnie zmianie. Sądzę, że Sarkozy, który ma duże szanse na objęcie stanowiska prezydenta Francji po Chiracu, widzi tę kwestię inaczej, powiedział Stoiber w swym telewizyjnym wystąpieniu podczas wizyty papieża Benedykta XVI w Altötting. Francuscy wyborcy odrzucili projekt traktatu konstytucyjnego w referendum, ale wcześniej prezydent Chirac nie zgodził się na wpisanie do preambuły odniesienia do korzeni chrześcijańskich Europy. Będziemy próbowali wszystkiego. Jestem głęboko przekonany, że powinniśmy starać się przekonać Francuzów, powiedział Stoiber. Kwestia traktatu konstytucyjnego odrzuconego przez dwa kraje i ratyfikowanego przez kilkanaście innych ma się znaleźć w rękach Niemiec, które obejmą przewodnictwo nad Unią Europejską w pierwszym półroczu 2007 roku. Kanclerz Angela Merkel wypowiedziała się za przyjęciem konstytucji i wpisaniem do niej odwołania do Boga i chrześcijaństwa podczas swej wizyty w Watykanie w sierpniu 2006. Tymczasem Komisja Episkopatów Unii Europejskiej, w skład której wchodzą biskupi oddelegowani przez kraje członkowskie, powierzyła tak zwanemu Komitetowi Mędrców przygotowanie deklaracji na temat chrześcijańskich wartości integracji europejskiej. Nie oznacza to jednak, że zapis taki miałby się znaleźć w traktacie konstytucyjnym, oznajmił członek Komitetu Mędrców, były ambasador Belgii przy Unii Europejskiej. Jego zdaniem zapomniane wartości chrześcijańskie, na których opiera się proces integracji europejskiej, to pokój, wolność, solidarność, odrzucenie skrajnego nacjonalizmu. Unijna Komisja Episkopatów powołała do Komitetu Mędrców byłych komisarzy, byłego przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Irlandczyka Pata Coxa, byłego szefa Międzynarodowego Funduszu Walutowego Francuza Michela Candessy i byłego ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w Paryżu Jerzego Łukaszewskiego. Drugim Polakiem jest eurodeputowany Jan Kułakowski. Wiadomość o powołaniu Komitetu Mędrców podała agencja PAP w swoim serwisie europejskim. Wbrew twierdzeniom, że brak konstytucji blokuje działalność Unii, Komisja Europejska nadal podejmuje decyzje. Dziś zezwoliła na użycie w wyjątkowych okolicznościach dwóch szczepionek przeciwko ptasiej grypie. Szczepionki będą wyprodukowane przed nadejściem jesieni i zimy, kiedy ryzyko epidemii ptasiej grypy jest największe. Komisarz do spraw rozszerzenia Olli Rehn zapowiedział, że komisja wznowi w końcu września negocjacje z Czarnogórą na temat porozumienia o stabilizacji i stowarzyszeniu. Wypomniał natomiast Rumunii niedociągnięcia w walce z korupcją i wezwał ją do wzmożenia wysiłków. Komisja Parlamentu Rumuńskiego odrzuciła niedawno projekt ustawy o powołaniu Agencji Kontroli Mienia członków rządu i władz lokalnych. Walka z korupcją stanowi główne zobowiązanie, jakie powzięła Rumunia podczas negocjacji akcesyjnych, przypomnieli dwaj komisarze do spraw rozszerzenia i sprawiedliwości w liście skierowanym do dwóch rumuńskich partii, które zakwestionowały projekt Agencji Kontroli Mienia. Komisja Europejska ma ogłosić 26 września raport o stopniu przygotowania Rumunii i Bułgarii do wejścia do Unii Europejskiej, które zgodnie z planem ma nastąpić 1 stycznia 2007 roku.
Mówi Paryż Szerefi i zapraszamy na kronikę sportową Marek Brzeziński.
Piłka nożna pozornie tylko zdominowała wydarzenia sportowe na świecie, czego dowodem jest nie tylko pierwsza strona dziennika L'Équipe, ponoć najważniejszej gazety sportowej w Europie, ale i fakt, że 6 pierwszych stron dziennika poświęconych jest dzisiaj wyścigom Formuły 1. A mogłoby się wydawać, że będzie inaczej, tak jak w Le Parisienie, gdzie na pierwszej stronie widnieje skrót łatwy do rozszyfrowania dla kibiców, niezrozumiały dla niewtajemniczonych OM PSG 1-3 i tytuł Co za rozczarowanie. Ale z drugiej strony, jak się poczyta przegląd sportowy albo inne wychodzące nad Wisłą gazety, to też można znaleźć tam dokładnie takie same tony i nastroj z gatunku zwieszony nos na kwintę, bo przecież ukochana i wypieszczona stołeczna Legia znów zawiodła. Na pierwszym meczu w swoim życiu byłem 45 lat temu. Ojciec zabrał mnie na spotkanie bodajże czy nie towarzyskie UKS-u ze Startem Łódź. Potem kibicowaliśmy już Startowi, a teraz Widzewowi. Więc ze strachem jeżdżę przez zdominowaną przez fanatyków UKS-u zachodnią część miasta. Ale już wtedy pamiętam utyskiwanie na grę Legii, bo to CWKS królem jest i wcale po królewsku nie gra. Prasa warszawska, gdyby mogła, to by Legia od razu przyznała przed rozpoczęciem rozgrywek tytuł mistrza Polski, a reszta niech tam się bije o wicemistrzostwo i o inne tytuły. Dokładnie ten sam mechanizm można zauważyć we Francji, a konkretnie w Paryżu. Stołeczne gazety dzisiaj nie zostawiają suchej nitki na sędzim spotkania Olimpiku Marsylia z Paris Saint-Germain, bo podyktował aż 3 rzuty karne, z tego 2 przeciwko paryskiemu Pieszczochowi. Oburzające. Moim zdaniem powinien podyktować nie 3, lecz 4, bo paryscy obrońcy cieli równo z trawą w polu karnym kolejnego napastnika z Marsylii. Ale chyba zabrakło sędziemu odwagi, aby po raz czwarty wskazać na punkt 11 metrów. Mecze Olimpiku Marsylia z Paris Saint-Germain przypominają swoim ognistym temperamentem nie tyle spotkania Legii z Górnikiem, co Legii właśnie z Widzewem. Jednak we francuskim przypadku jestem o tyle w komfortowej sytuacji, że nie jestem kibicem ani Marsylczyków, ani noszonych na ramionach przez osobistości świata politycznego, artystycznego i dziennikarskiego Paryżan. Jestem fanem Olympique Lyon-Auxerre. I to nie dlatego, że obydwa kluby pochodzą z krainy przednich win i znakomitych ślimaków po burgundzku z czosnkiem, masełkiem i pietruszką palce lizać. A zatem mogę z ręką na sercu powiedzieć, że czwarty karny był. Sędzia widział inaczej, to jest jego prawo. Tymczasem dzisiaj paryscy dziennikarze rzucili się na sędziego jak bieszczacki niedźwiedź na naszego konia Siwka i rozszarpali go wokół mgnienia. Na szczęście, w przeciwieństwie do sprawy niedźwiedzia i Siwka, odbyło się to wszystko wirtualnie, czyli za sprawą słowo gromu. Według nich sędzia wypaczył przebieg meczu. Taka nadmierna skwapliwość w dyktowaniu rzutów karnych miałaby podciąć nogi Paryżanom. To bardzo pokrętne tłumaczenie, bo tak naprawdę, tak prawdę powiedziawszy, to nie trzeba być Freudem, by zajrzeć do podświadomości komentatorów paryskich, by znaleźć w tych słowach ukrytą myśl, że gdyby sędzia nie był taki ostry, to można by byłoby ostro grać, a zatem ciąłoby się Marsylczyków po nogach żarz miło. Tę myśl podchwycili szefowie Olimpiku, którzy stwierdzili, że bardzo dobrze, iż sędzia był tak skrupulatny, bo dzięki temu piłkarze bali się faulować. Na taki diktum paryscy dziennikarze zakrzyknęli, że wiadomo, jak się mecz wygrywa, to się złego słowa dla sędziego nie ma. Gwiazdą spotkania był Frank Ribery, ten chrześcijanin, który pod wpływem żony przeszedł na islam i teraz przed rozpoczęciem każdego meczu staje w rogu boiska i ze złożonymi dłońmi modli się o przychylność do Allaha. Rzeczywiście wyrasta na gwiazdę francuskiej piłki. Czy jest na drodze do legendy takiej, jaką stał się Zidane? Zobaczymy. Taką legendą może stać się natomiast Thierry Henry, który zagrał wyśmienicie w meczu Francja-Włochy. Zwycięstwo to było na otarcie łez dla Francuzów, cenne 5 punktów przewagi nad Włochami, to jedno, mistrzami świata w eliminacjach do Mistrzostw Europy. Ale i też, jak powiedział Henry, nie zmieni to faktu, że to nie on, ale Włosi 2 miesiące temu mogli na stadionie w Berlinie dotykać i pieścić pucharu dla mistrzów. Środowy mecz eliminacyjny był jak jeden z wielu. Ot taki sobie mecz, a nie żadna walka o najważniejsze trofeum, powiedział Henry. Na taką perspektywę może sobie pozwolić piłkarz, który ma za sobą parę tytułów najlepszego piłkarza w lidze angielskiej, a to już nie byle co, i który jest gwiazdą reprezentacji Francji. Może sobie pozwolić, ale chyba nie powinien, bo wtedy traci świeżość debiutanta, która jest nieodzowna także w przypadku starego Wiegi. Dla kogoś, kto stawia pierwsze kroki na scenie wielkiego sportu, każdy metr, każdy start, każdy bieg czy wyścig jest ogromnym przeżyciem. Tak jest polskim kierowcą wyścigu Formuły 1. Trzecie miejsce Roberta Kubicy budzi szacunek. To jego trzeci start wyścigu Grand Prix. Przegrał tylko z wielkim Schumacherem i z Finem Raikkonenem. Wywalczył drugie miejsce na podium w tym sezonie dla Sauber BMW. Czyżby Polska miała nowego Małysza? Ciekawe, że w najbardziej popularnych dyscyplinach, takich jak piłka nożna, biało-czerwonym idzie jak po grudzie. W skokach narciarskich, w wyścigach Formuły 1 są jakieś przyjaśnienia na pochmurnym niebie. Może dlatego, że to są jednostki. No, silne jednostki.
To była kronika sportowa Marka Brzezińskiego. Mówi Paryż RFI. Zapraszamy na kronikę ekonomiczną. Wojciech Sikora.
Bercy, czyli francuskie Ministerstwo Finansów, zabiera się za edukację ekonomiczną obywateli. W ubiegłym tygodniu powołana została nowa rada na rzecz krzewienia kultury ekonomicznej, w skrócie CODIS. Rada ma do końca roku przedstawić ministrowi finansów propozycje ekonomicznej pedagogiki, które mają doprowadzić do tego, ażeby każdy obywatel mógł zrozumieć i ocenić gospodarcze projekty. Projekty, które w związku ze zbliżającymi się wyborami posypią się za chwilę jak z rękawa ze wszystkich stron sceny politycznej. Dbający o bezstronność prawicowy minister finansów Thierry Breton powierzył przewodnictwo nowej rady człowiekowi lewicy Claude'owi Perdriel, patronowi tygodnika Nouvel Observateur. W skład 15-osobowego szacownego grona wchodzą znani ekonomiści, przedsiębiorcy i związkowcy, ale i także dziennikarze, pedagodzy i naukowcy uniwersyteccy. Wymieńmy tylko takie osobistości jak Michel-Edouard Leclerc, Jacques Jouyard, Eric Orsenna czy Nicole Nota. Skąd nagle taka inicjatywa? Otóż z przeprowadzonych ostatnio sondaży okazało się, że Francuzi mają bardzo ograniczoną wiedzę na temat mechanizmów ekonomicznych, które bądź co bądź rządzą ich codziennym życiem, a i mają również kluczowe znaczenie dla przyszłości kraju. Na przykład jedynie 1/3 ankietowanych wie mniej więcej, jaki był wzrost gospodarczy Francji w roku ubiegłym. 1/3 nie ma na ten temat żadnego pojęcia, a pozostała trzecia część grubo się myli. Jedynie 43% Francuzów wie, znowu tylko mniej więcej, jaka jest we Francji stopa bezrobocia. Jedynie 20% obywateli ma pojęcie o tym, ile wynosi dług publiczny Francji i tak dalej i tym podobne. Otóż właśnie te żałosne wyniki sondaży przeprowadzonych na początku roku na zlecenie Ministerstwa Finansów zaniepokoiły władze na tyle, że postanowiono jak najszybciej poszukać i wprowadzić środki zaradcze. Stąd wspomniana rada z bardzo ambitnymi zadaniami znalezienia klucza do popularyzacji ekonomicznej wiedzy, ale i także znalezienia sposobów na zbliżenie świata przedsiębiorców ze światem edukacji, co z kolei powinno wpłynąć na stan uświadomienia społeczeństwa. Szkoły i środki przekazu są instytucjami z definicji powołanymi dla szerzenia wiedzy, także i tej bazowej ekonomicznej. Tymczasem we Francji, jak wykazały wspomniane sondaże, wyniki działań tych instytucji są mało zadowalające. 82% Francuzów uważa, że ekonomia powinna znaleźć się wśród przedmiotów obowiązkowych w szkołach. Gdy zaś chodzi o prasę, zaledwie nieco połowa obywateli, 52%, uważa, że rozumie w całości lub prawie w całości tematy ekonomiczne w niej prezentowane. Nad zmianą tej sytuacji radzić będzie właśnie nowa rada. Siedem milionów 900 tysięcy turystów skorzystało w pierwszym semestrze bieżącego roku z hoteli w Paryżu, co w stosunku do roku ubiegłego oznacza wzrost o 3,8%. Zdaniem większości profesjonalistów kończące się lato było również lepsze od poprzedniego i już teraz można przewidywać, że o ile nie będzie jakichś wydarzeń wyjątkowych, rok 2006 zamknie się 3% wzrostem. Oznaczać to będzie blisko 35 milionów nocy spędzonych przez turystów w paryskich hotelach. O dobrej pasie w stolicznej turystyce świadczą również liczby z paryskich lotnisk. Międzynarodowy ruch w pierwszym semestrze wzrósł o ponad 6%. Podobnie wzrosła sprzedaż w wielkich magazynach. Zdaniem paryskiego biura turystycznego w pierwszej połowie roku w Paryżu mniej było turystów z Japonii, dopisali natomiast Amerykanie. Branżowcy szykują się na najazd nowej klienteli. Już nawet wymyślili dla niej zbiorową nazwę BRIC od pierwszych liter krajów, z których pochodzą. Chodzi o Brazylijczyków, Rosjan, Hindusów i Chińczyków. Nadsekwańskie taryfy hotelowe nie są relatywnie drogie. Średnio 283 euro za noc w przybytku czterogwiazdkowym, czyli o blisko 100 euro mniej niż w Genewie, Londynie czy Nowym Jorku. Jeśli zaś chodzi o tanie hotele, Paryż sytuuje się na 12 pozycji wśród stolic pod tym względem wiodących, ze średnią 86 euro za noc w hotelu dwugwiazdkowym. Turystyka ma niebagatelne znaczenie ekonomiczne dla stolicy Francji. Dość powiedzieć, że 11,5% miejsc pracy w Paryżu związanych jest z tą dziedziną właśnie.
To była kronika ekonomiczna Wojciecha Sikory, mówi Paryż RFI. Zapraszamy na Eurekę Piotra Rosochowicza.
Od kilku miesięcy nad jedną z fabryk w miejscowości Abrumenil w północno-zachodniej Francji unosi się apetyczny zapach tostów. Fabryka ta, jako pierwsza we Francji, produkuje ulegające naturalnemu rozkładowi torby plastikowe. A produkuje je nie z byle czego, bo ze skrobi pochodzącej z ziemniaków. Zamiast granulek plastikowych robotnicy ładują w wytłaczarki granulki skrobi właśnie. Dyrektor firmy René Pierre Renault twierdzi, że gatunek ziemniaków stosowany do uzyskiwania tej skrobi ma jej tak wysoką zawartość skrobi i tak wysoką zawartość cukru, że na pewno wszyscy specjaliści od odżywiania odradzaliby ich konsumpcję. Skrobia ta przechodzi przez wszystkie etapy produkcji worków plastikowych i na wyjściu mamy już wszelkie rodzaje plastikowych, a właściwie skrobiowych worków na śmieci, czy też worków, w których można przechowywać różne produkty w zamrażarce. Jak twierdzi wspomniane przed chwilą René Pierre Renault, omawiane, rozkładane drogą czysto biologiczną torby, nazwijmy je umownie plastikowe, już podczas produkcji są mniej energochłonne niż klasyczne torby plastikowe. Granulki trzeba ogrzewać jedynie do temperatury 140 stopni, a nie 180 jak w przypadku klasyków. Na ich wyprodukowanie, tych woreczków ziemniaczanych, zużywa się znacznie mniej surowca, gdyż są one nieco bardziej gęste, gdzieś o 20%. Są też one ponadto znacznie trwalsze, a z drugiej strony ich rozkład biologiczny następuje w ciągu najdalej pół roku. Dla porównania dodajmy, że rozkład klasycznej torby plastikowej następuje dopiero po 400 latach. Niestety jest też i minus produkcji woreczków plastikowych ze skrobi ziemniaczanej, a mianowicie ich cena. Jest ona dwa razy większa, ale według wszelkich przewidywań cena woreczków klasycznych, wyrabianych przecież z ropy naftowej i jej pochodnych, będzie rosnąć wraz z rosnącymi cenami ropy naftowej na rynkach światowych. Grupa PTL z Abrumenil, o której mowa, zakończy ten rok wyprodukowaniem około 600 ton tych woreczków ekologicznych. Niestety firma produkuje w znacznej jeszcze większości woreczki klasyczne, a produkuje ich około 27 tysięcy ton rocznie. Jeśli tylko będzie taka potrzeba, to z dnia na dzień możemy przestawić się na produkcję ekologiczną, twierdzi dyrektor PTL René Pierre Renault. A oto kolejne przedsięwzięcie francuskich uczonych i przedsiębiorców, którzy chcą być bardzo ekologiczni. Wszystkim znane są wysoko odżywcze cechy alg. Dotychczas sprowadzane one były do Francji, nie tylko zresztą do Francji, z Japonii, która stała się światowym potentatem w tej dziedzinie. Obecnie Czech Bretończyków zamierza hodować algi jadalne w 100% pochodzące z Bretanii właśnie. Najbardziej popularna alga japońska, wakame, jest już hodowana od kilku lat w brytońskim regionie Finisterre, ale w bardzo małych ilościach w porównaniu z algami zbieranymi na dziko u wybrzeży francuskich. To zbieractwo na dziko przynosi około 70 ton alg rocznie. Są one potem stosowane do produkcji różnych klejów, farb, a także w przemyśle farmaceutycznym. Niektóre z nich nadają się też do przemysłu spożywczego i służą do produkcji lodów. Trzej Bretończycy, Jacques Martin, Bourdureau i Amos, zamierzają produkować nieznane na francuskim rynku odmiany alg Himantale, Dulce i Kombu w taki sposób, aby w ogóle nie naruszać naturalnego ekosystemu. Prowadzą oni swe hodowle w oparciu o zarodki dostarczane przez uczonych z Uniwersytetu w Caen. W ubiegłym miesiącu na rozstawionych na morzu przy brzegach brytońskich specjalnych sieciach wyhodowali oni 450 kilogramów algi kombu odmiany brunatnej, którą kupili na pniu przedstawiciele firmy Biotech Marine wyrabiającej kosmetyki. Płacili oni 1 euro za kilogram, podczas gdy algi zbierane na dziko sprzedają się zaledwie po 4 eurocenty za kilogram. Bretońscy hodowcy alg liczą na zbiory około 80 ton rocznie, przynajmniej na razie. A jak interes pójdzie dobrze, to będą mogli się rozwinąć i powiększyć swą hodowlę o dalszych kilka hektarów oceanu, co mogłoby dać w końcu zbiory alg w wysokości około 5000 ton rocznie i spowodować powstanie nowych co najmniej 9 miejsc pracy.
Tout un roman.
Un cours de français par la littérature.
Lekcja piąta. Boris Vian. L'écume des jours.
Boris Vian, urodzony w roku 1920, zmarł młodo, mając zaledwie 39 lat. Do końca zachował duszę dziecka i obdarzył nią także wykreowane przez siebie postacie. Pasjonował się matematyką, był z wykształcenia inżynierem, ale użytek, jaki świat robi z osiągnięć nauki i techniki, budził w nim nieufność. Po zakończeniu II wojny światowej życie intelektualne i kulturalne Paryża skupia się w dzielnicy Saint-Germain-des-Prés. To tutaj spotykają się egzystencjaliści z Sartrem i Simone de Beauvoir w pierwszym rzędzie, a także ekscentryczna młodzież obdarzana mianem Zazu. Wszyscy są gorącymi zwolennikami amerykańskiego jazzu. Boris Vian znany jest w tym środowisku najpierw jako świetny trębacz jazzowy, ale już wkrótce zdobywa rozgłos jako autor kilku skandalizujących powieści. Ich substancją jest amalgamat gry słownej i poetyckiej fantazji. Żywi swoją wyobraźnię lekturami. Czyta najrozmaitszych autorów, takich jak Diderot, Rabelais, matematyk Lewis Carroll czy mistrz słowa Raymond Queneau. W jego własnej twórczości znajdują odbicie aktualne zjawiska artystyczne: jazz, kino awangardowe, komiks i science fiction. Głównym obszarem eksperymentów Viana jest słowo i materia literacka. Jego język jest naszpikowany neologizmami i kalamburami, a przedmioty martwe budzą się do życia. Lufy karabinowe na przykład wyrastają z nasion, przyciski dzwonków gryzą, pokoje zmieniają kształt. Vian kreuje ten nowy świat, który chciałby zapomnieć o śmierci, na użytek młodego pokolenia buntowników atakujących racjonalizm, szpetotę i dekadencję świata dorosłych. Ale gdy dochodzi do konfrontacji marzeń z rzeczywistością, bohaterowie jego powieści, Angèle z L'automne à Pékin, Angèle z L'herbe rouge i Colin z L'écume des jours, umierają. 40 lat po śmierci Boris Vian, kłopotliwy, gdyż prowokatorski autor, wciąż nie jest szeroko znany, chociaż był artystą wielostronnym. Pisał powieści i poezję, sztuki teatralne, scenariusze filmowe i piosenki, grał na trąbce w zespołach jazzowych, był dyrektorem artystycznym wydawnictwa płytowego. Kiedy w roku 1947 Boris Vian opublikował L'écume des jours, powiedziano, że jest to najbardziej przejmująca współczesna powieść o miłości. Ale można ją również odczytywać jako metaforyczny obraz człowieczej doli w naszych czasach. Książka mówi o stopniowej destrukcji uczucia, które nie potrafi się oprzeć procesowi wyobcowania i kultowi pieniądza. Młodzi bohaterowie, L'écume des jours, żyją w niezwykłym świecie, poetycznym i fantastycznym. W łazienkach można łowić ryby, myszy rozmawiają z kotami, z kobiecej piersi wyrastają nenufary. Colin i Chloe kochają się, lecz ich miłość zwolna obumiera, co symbolizuje choroba Chloe, nieuchronnie prowadząca dziewczynę do śmierci. Wysłuchacie teraz rozmowy, która toczy się w mieszkaniu młodej pary. Chloe zaziębiła się podczas podróży poślubnej, więc Colin wezwał lekarza. Czekając na jego przybycie, Colin i Chloe słuchają jazzu, a magia tej muzyki sprawia, że pokój przybiera okrągły kształt. Wreszcie pojawia się profesor medycyny.
Qui est malade?
Chloe.
Ah, ça me rappelle un air.
Oui, c'est celui-là.
Bon, allons-y. Vous auriez dû me le dire plus tôt. Qu'est-ce qu'elle a?
Je ne sais pas.
Moi non plus. Maintenant, je peux bien vous le dire.
Mais vous allez le savoir.
Ça se peut. Encore faudrait-il que je l'examine, Ars.
Mais venez donc.
Mais oui.
Faites attention en entrant. C'est rond.
Oui, j'ai l'habitude. Elle est enceinte.
Mais non, vous êtes idiot. La chambre est ronde.
Toute ronde? Vous avez joué un disque d'Ellington, alors?
Oui.
W dzisiejszej pierwszej części lekcji poświęconej Vianowi usłyszeliśmy fragment jego powieści L'écume des jours. Następnym razem, analizując przykłady z tego tekstu, poznamy kilka możliwości opisania rozmaitych czarownych i fantastycznych zjawisk.
C'était
tout un roman,
un cours de français par la littérature, proposé par Radio France Internationale.
Tout un roman.
Un cours de français par la littérature.
W poprzedniej lekcji poznaliśmy Borisa Viana i fragment jego powieści L'écume des jours, który teraz ponownie usłyszymy. Chloe jest chora, więc Colin wezwał lekarza. Czekając na jego przybycie, młoda para słucha jazzu, a magia tej muzyki sprawia, że pokój przybiera okrągły kształt. Wreszcie pojawia się profesor medycyny.
Qui est malade?
Chloé.
Ah, ça me rappelle un air.
Oui, c'est celui-là.
Bon, allons-y. Vous auriez dû me le dire plus tôt. Qu'est-ce qu'elle a?
Je ne sais pas.
Moi non plus. Maintenant, je peux bien vous le dire.
Mais vous allez le savoir.
Ça se peut. Encore faudrait-il que je l'examine, Ars.
Mais venez donc.
Mais oui.
Faites attention en entrant. C'est rond.
Oui, j'ai l'habitude. Elle est enceinte.
Mais non, vous êtes idiot. La chambre est ronde.
Toute ronde? Vous avez joué un disque d'Ellington, alors?
Oui.
Czy dobrze zrozumieliście tę rozmowę?
Qui est malade?
Kto zachorował?
Chloe.
Où sommes-nous?
Gdzie jesteśmy?
Chez Colin.
Qui est le professeur?
Kim jest profesor?
Un docteur qui aime beaucoup le jazz.
Est-ce qu'il est compétent?
Czy jest on lekarzem kompetentnym?
Pas tellement.
Pourquoi la chambre est-elle ronde?
Dlaczego pokój jest okrągły?
parce que Colin et Chloé ont écouté du jazz.
W tym dialogu doktor Mąż-Mąż uosabia powieściowy świat na opak. Fantastyczny i pozbawiony logiki. Istotnie już w chwilę po jego wejściu Colin zdaje sobie sprawę, że profesor interesuje się raczej jazzem niż swoimi pacjentami i że w ogóle o medycynie nie ma wielkiego pojęcia. A jednak pierwsze pytanie doktora brzmi dość normalnie.
Qu'est-ce qu'elle a?
Pyta.
Je ne sais pas.
Odpowiada Colin. Po tych dwóch zdaniach rozmowa przyjmuje niecodzienny obrót, odzwierciedlając dziwaczne rozumowanie doktora Mąż-Mąż. Colin ma prawo nie wiedzieć, na co cierpi Chloe, natomiast znacznie mniej oczywiste jest oświadczenie doktora.
Moi non plus. Maintenant, je peux bien vous le dire.
Boris Vian nie ma szczególnego nabożeństwa do pracy. Wkłada nawet w usta doktora Mąż-Mąż stwierdzenie, że praca jest czymś obrzydliwym. Domyślamy się, że profesorowi nieśpieszno do popisania się wiedzą medyczną.
Mais vous allez le savoir.
Nalega Colin.
Ça se peut. Encore faudrait-il que je l'examinasse.
Odpowiada Mąż-Mąż. Zaczynając wypowiedź od ça se peut, możliwe, doktor Mąż-Mąż, wezwany przecież do nagłego przypadku, okazuje arogancję i lekceważenie. Również mówiąc encore faudrait-il, trzeba by jeszcze, zachowuje się jak na lekarza nietypowo, używa trybu warunkowego, zamiast po prostu przystąpić do badania chorej. Zwrot encore faudrait-il poprzedza formę czasownika obecnie całkiem zarzuconą. Que je l'examinasse. Jest to czas imparfait, czas przeszły, niedokonany, trybu subjonctif. Stosując tę formę czasownika, która tutaj nie odpowiada nawet regule następstwa czasów, Vian wyraźnie kpi z doktora. Ta wypowiedź przywodzi na myśl sztuki Moliera, gdzie bohaterowie, nierzadko lekarze, tym częściej używają subjonctif imparfait, im bardziej są głupi i niekompetentni. Przyjrzyjmy się bliżej temu zdaniu.
Encore faudrait-il que je l'examinasse.
Wyrażenia il faut czy il faudrait, bądź jak tutaj faudrait-il, rzeczywiście wymagają trybu subjonctif, ale jego forma w czasie przeszłym niedokonanym z końcówkami as, is lub us całkowicie wyszła z użycia.
Il aurait fallu que tu avalasses ce comprimé.
Dzisiaj takie zdanie może być nawet trudno zrozumiałe. Mówi się raczej
il aurait fallu que tu avales ce comprimé.
Muzyka jazzowa w magiczny sposób oddziałowuje na świat bohaterów powieści. Pod jej wpływem przedmioty i przestrzeń ulegają fantastycznym przeobrażeniom. Jeżeli doktor zdecyduje się w końcu zbadać Chloe, to przede wszystkim z sympatii, jaką w nim budzi jej imię, gdyż Chloe to tytuł jego ulubionego utworu jazzowego.
Qui est malade?
Pyta Mąż-Mąż.
Chloe.
Odpowiada Colin.
Ah, ça me rappelle un air.
Mówi Mąż-Mąż.
Oui, c'est celui-là.
Potwierdza Colin. W obu mężczyznach melodia ta budzi podobne skojarzenia. Colin już na początku powieści słucha Chloe w wykonaniu Duke'a Ellingtona. Jeszcze bardziej przywiąże się do tego utworu, kiedy poznaje Chloe, która zostanie jego żoną. Jednak w tym fragmencie, który analizujemy, Colin nie ma ochoty wspominać przeszłości.
Oui, c'est celui-là.
Odpowiada zniecierpliwiony. Chloe jest chora i Colin nie ma czasu na delektowanie się jazzem w towarzystwie lekarza, który nie kwapi się do swych obowiązków.
Vous auriez dû me le dire plus tôt.
Oświadcza doktor, dając do zrozumienia, że bardziej interesuje go jazz niż osoba, którą miałby leczyć. Colin również żyje pod urokiem jazzu. Przypominamy sobie, że przed przyjściem doktora razem z Chloe słuchał płyty Ellingtona i pokój stał się wtedy okrągły.
Faites attention en entrant, c'est rond.
mówi Colin, zapraszając doktora do pokoju.
Oui, j'ai l'habitude. Elle est enceinte?
Odpowiada mange-mange.
Mais non, vous êtes idiot. La chambre est ronde.
Toute ronde? Vous avez joué un disque d'Ellington, alors?
Replikuje doktor, dla którego jest rzeczą najzupełniej naturalną, że pod wpływem muzyki jazzowej pokój przybiera okrągły kształt. Podczas dzisiejszej lekcji przekonaliśmy się, jak bardzo świat wyimaginowany, baśniowy, emanuje poezją i uczuciem. Vian buduje emocjonalny nastrój swoich powieści, posługując się jazzem i humorem.
C'était
Tout un roman,
un cours de français par la littérature, proposé par Radio France Internationale.